Strefa komfortu.
Iwona Demska, dzień dobry, witam w niedzielny poranek, a razem ze mną pan dr Wojciech Pączek, psychiatra. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
Dzisiaj temat, który jest bardzo ważny, związane jest to również z tym, że nasze społeczeństwo czy społeczeństwa się starzeją. Wszelkie dane mówią, że ludzi żyjących coraz dłużej będzie przybywać. Pojawiają się coraz częściej choroby neurodegeneracyjne, tak?
Dokładnie tak.
Choroby neurodegeneracyjne to jest bardzo szerokie pojęcie. Co się w tym mieści? Czy to, mówiąc kolokwialnie, chodzi o to, że nam się starzeje mózg, tak jak inne narządy ciała i w związku z tym występują te choroby?
Mózg się starzeje fizjologicznie, tak. I z biegiem lat fizjologicznie doświadczamy problemów z pamięcią. Natomiast choroby neurodegeneracyjne to choroby, które, mówiąc kolokwialnie, niszczą tkankę nerwową w mózgowiu. I związane są one, z tego co już dzisiaj wiemy, z konkretnymi czynnikami. Mam na myśli takie czynniki strukturalne, które atakują komórki nerwowe, które powodują ich zanik. Dlatego też otępienia możemy podzielić na pierwotne i na wtórne. Te wtórne to jakby właśnie wtórnie, czyli w odpowiedzi na inne choroby takie układowe, które z biegiem czasu w naszym organizmie się pojawiają.
No tak, to, że mózg się starzeje, dotyka każdego. Tak. Nie ma osoby, która miałaby ten mózg cały czas w takiej samej formie, jak powiedzmy w wieku 30, 50 czy 60 lat. Ale nie u wszystkich w takim tempie, czy z takimi zmianami, czy z takim spustoszeniem, tak? Bo to czasami wygląda na to, że ten mózg naprawdę bardzo mocno jest już ograbiony z komórek nerwowych.
To właśnie. Szacuje się, że w Polsce to jest jakieś 400 tysięcy osób. Czyli taka populacja gdańska, niecała, choruje na demencję, czyli inaczej otępienie. No i wśród tych otępień na pierwszym miejscu wysuwa się choroba Alzheimera. Otępienie to takie trochę szersze pojęcie. Alzheimer to jedna z tych chorób neurodegeneracyjnych pierwotnych, która związana jest z konkretnymi czynnikami, czyli z odkładaniem się odpowiedniego białka, takiego beta-amyloidu, w komórkach nerwowych i to powoduje, że następuje degradacja tych komórek. I rzeczywiście ten postęp na przestrzeni lat jest dużo bardziej widoczny, niż wynikałoby tylko z samego starzenia się mózgowia.
Oczywiście ja bym chciała, żebyśmy porozmawiali nieco więcej o wszystkich tych chorobach neurodegeneracyjnych, ale skoro pan zaczął dzisiaj od Alzheimera, nie wiem, czy to jest najgorsza, najgroźniejsza, najtrudniejsza do leczenia, jeżeli w ogóle da się to leczyć, choroba.
Na pewno najczęściej występująca. Pewnie gdybyśmy sobie porównali przebieg tych poszczególnych chorób, to dzisiaj tak tylko zaznaczymy, że na przykład czy porównali z otępieniem ściółkami lewiego, czy otępieniem czołowo-skroniowym, czy naczyniopochodnym, to pewnie te objawy częściowo się różnią, ich przebieg samych chorób też jest różny, jeśli chodzi o lata, natomiast generalnie są to choroby przewlekłe. Czy to dla pacjentów i dla ich rodzin ma jakieś istotne znaczenie, którą z tych chorób pacjent ma? W pewnym zakresie tak, bo troszkę te objawy będą się różniły i dynamika tych procesów też jest różna. Natomiast rzeczywiście tak na dzisiaj, w praktyce, jeśli mówimy o pacjentach takich, którzy na co dzień przychodzą do poradni, korzystają z takiej codziennej opieki, rzeczywiście dzisiaj jeszcze mówimy, że są to choroby nieuleczalne. Niemniej jednak już wyraźnie na horyzoncie pojawiają się coraz to nowe terapie, czy w zakresie farmakoterapii, czy innych metod, które zdecydowanie jest szansa, że poprawią funkcjonowanie tych pacjentów.
Nie wyleczą oczywiście pacjenta, ale poprawią funkcjonowanie pacjentów i funkcjonowanie całej rodziny, bo to jest chyba bardzo istotne.
Tak, przyjmijmy tak ostrożnie, że raczej nie wyleczą, chociaż tam już hura optymistyczne doniesienia mówią, że wręcz przełomowe leki mamy na horyzoncie. No, doświadczenie pokazuje, że te przełomowe potem okazują się nie aż tak bardzo przełomowymi, ale zdecydowanie pomagają nam poprawić to funkcjonowanie. Mam na myśli dwa takie nowe leki, które w tej chwili są jeszcze na razie zarejestrowane tylko w USA i w krajach Azji, w Unii Europejskiej jeszcze nie, co za tym idzie w Polsce też jeszcze nie są one dostępne. Niemniej jednak rzeczywiście bazują na zupełnie już innych receptorach niż dotychczas dostępne leki w aptekach i tutaj mogą rzeczywiście poprawić i funkcje poznawcze pacjenta, ale też jego takie codzienne funkcjonowanie.
Czy choroba Alzheimera, to już takie tradycyjne pytanie, wiąże się z naszą genetyką, warunkami środowiskowymi, czy jest to znowu jakaś kombinacja różnych czynników, czy szansa na to, że jeżeli ktoś w rodzinie cierpiał, czy chorował na Alzheimera, córka, syn, wnuczka też tę chorobę będzie miała. Jest duża.
Tutaj przy wszystkich tych pytaniach można odpowiedzieć po prostu tak. Natomiast rzeczywiście wyróżniamy kilka czynników ryzyka, które w tej chorobie rzeczywiście odgrywają dość istotne znaczenie. Płeć odgrywa tutaj jedną z tych istotnych ról. Kobiety niestety są dużo bardziej narażone na występowanie tej choroby. Też genetyka, dziedziczenie, szczególnie u pani i w linii prostej, czyli jeśli mama, babcia chorowały na tę chorobę, no to jest duża szansa, że rzeczywiście u mnie też ona może wystąpić. Zespół Downa zwiększa istotnie ryzyko i to rzeczywiście widać u większości pacjentów, którzy, no dzisiaj medycyna jest w stanie wydłużyć życie tych pacjentów do właściwie wieku, można by powiedzieć wręcz emerytalnego prawie, że, ale wiąże się to z tym, że te objawy tej ostatniej dekadzie życia, objawy choroby Alzheimera tam dużo szybciej, dużo wyraźniej następują. Inna rzecz to na przykład występowanie mutacji genu apolipoproteiny E. To jest taki specjalny gen i białko, które jest związane z produkcją tłuszczów, mówiąc tak kolokwialnie, ale też wcześniejsze na przykład urazy czaszkowo-mózgowe, zanieczyszczenia powietrza metalami ciężkimi, to szczególnie dotyczy to osób, które też pracują w tego typu zakładach, czy już tak standardowo w używki, gdybyśmy weszli, to właśnie nadużywanie używek, szczególnie alkoholu. Sam alkohol niesie za sobą degradację pamięci. Tutaj ma do tego dopisany swój zespół Korsakowa, ale też poza tym może też właśnie podnosić ryzyko wystąpienia choroby Alzheimera i to w praktyce też jak najbardziej widać.
Jeżeli babcia, mama chorowały na Alzheimera, czy może się zdarzyć tak, że już kolejne pokolenie, na przykład córka, nie zachoruje?
Oczywiście jak najbardziej. Nie jest to dziedziczenie stuprocentowe. To jest ryzyko. Ono nie musi wystąpić. I rzeczywiście, jeśli mówimy o takich czynnikach profilaktycznych, to zawsze dużo lepiej będą rokowały osoby, które ten umysł, mówiąc kolokwialnie, ćwiczą. Czyli jak też jest on właśnie zawodowo, czy też hobbystycznie jest
pobudzany. Stymulowany.
Tak, to rozwój tej choroby, ryzyko rozwoju tej choroby zdecydowanie się zmniejsza. I też nawet jak ona wystąpi, to też właśnie takie ćwiczenia funkcji poznawczych są w stanie rzeczywiście, szczególnie na początku, tą chorobę istotnie przyhamować.
No tak, ale zdarza się też tak, o czym pan doktor pewnie wie, że osoby mające tytuł profesorski chorują na Alzheimera.
Chorują, jak najbardziej, oczywiście. I dożywają mimo wszystko dość późnego wieku, bo rzeczywiście te początki choroby, choroba jest rozpisana na około kilkanaście lat, można powiedzieć, około 10-15 lat tak średnio wychodzi. Można ją podzielić na, tak jak wszystkie choroby otępienne, na choroby albo o wczesnym, albo o późnym początku. Te o wczesnym to są wszystkie te przypadki zachorowań, które wystąpiły w wieku młodszym niż 65 lat. Im wcześniej pacjent choruje, tym niestety rokowanie jest gorsze. Zdarzają się, to jest bardzo ciekawa, osobna, można powiedzieć, osobne zagadnienie, które też moglibyśmy osobną pewnie audycję na ten temat poświęcić, na otępienie o bardzo wczesnym początku. Wprawdzie nie jest ono bardzo częste. To jest, można powiedzieć, jedna osoba na 100 tysięcy, ale mówimy o osobach, które doświadczyły już klasycznych objawów otępiennych w wieku 30 lat. I no, to już bardzo degraduje życie tego pacjenta i całego systemu rodzinnego. Natomiast tak, i osoby bardzo wykształcone oczywiście też mogą w późnym wieku doświadczyć tejże choroby. I znowu, szczególnie u tych osób, ten postęp choroby jest bardzo powolny. Nie chcę mówić utajniony, ale rzeczywiście szczególnie jeśli te osoby mieszkają gdzieś tam, mają swój stabilny gdzieś tam system rodzinny, to szczególnie właśnie dla tych osób bliskich, które widzą danego pacjenta codziennie, mogą nawet ten początek może im
niezauważalny
dość,
być,
niezauważalny być, bo no cóż, no to nasz seniorka, no okej, zapomina gdzieś tam, gdzie odłożył klucze, zapomina jak ktoś ma na imię, szczególnie z bliskiej osoby, zapomina o tym, jak się nazywa dany przedmiot, no wyleciało mu z głowy, jak o czymś opowiada, no ale przecież dany wykład wręcz, czy opowieści gdzieś tam swoje dawne, z bujnego życia, bardzo cały czas sprawnie i tak kwieciście opowiada, więc właściwie przecież o żadnym otępieniu nie mówimy.
Czyli ale ta pamięć długotrwała, tak, funkcjonuje bardzo dobrze. Tak?
I ona zwykle do końca funkcjonuje całkiem dobrze. Ale właśnie tu są te objawy otępienne, ale obserwując tego pacjenta codziennie, widzimy sobie, tego członka rodziny, nie pacjenta, obserwując codziennie, no właściwie troszkę to bagatelizujemy. I dopiero jak przychodzi takie tąpnięcie, na przykład związane z pogorszeniem stanu zdrowia fizycznego, to wówczas te objawy przyspieszają. I wtedy często jest taka ocena subiektywne rodziny, że no jeszcze miesiąc temu nic się nie działo, a teraz nagle to otępienie pojawiło się w ogóle. To nie do końca tak, ale dopiero wówczas myśmy je zauważyli.
Podsumowując, choroba Alzheimera może dotykać ludzi w dość młodym wieku, między powiedzmy 50 a 60 rokiem życia, i wtedy ona jest agresywna, tak, bardziej.
Szybciej ona może przebiegać, tak, i rokowanie też jest gorsze.
Tak, a taki klasyczny model Alzheimera to jest po 65, koło 70 roku życia, tak?
I ten mniej więcej co 20 lat ten procent osób chorujących na tę chorobę się podwaja, także właściwie dochodząc do osób powyżej 85 roku życia, to mówi się między 15 a 30% pacjentów ma chorobę otępienną i tutaj głównie chorobę Alzheimera. Natomiast choroba Alzheimera to nie tylko problem z pamięcią. Chociaż wiadomo, demencja się głównie z tym kojarzy. Ale to jest w ogóle zespół objawów. I te zaburzenia pamięci, czy w ogóle, szerzej powiedziawszy, zaburzenia funkcji poznawczej, to tylko jedno z kryteriów. Oprócz tego mamy do czynienia z takimi objawami jak zaburzenia regulacji emocji, czyli to są pacjenci, którzy mogą być bez powodu bardziej drażliwi, bardziej lękliwi. Zaburzenia zachowania występują, czyli na przykład pacjent jest coraz bardziej tam zdezorientowany, wykazuje taką dezorganizację zachowania. Czyli na przykład odkłada rzeczy w miejsce, które w ogóle do tego się nie nadaje, typu klucze do lodówki.
Ale czasami robią to też osoby, które są młode, zamyślone gdzieś.
Oczywiście.
Więc
jak najbardziej.
Żeby się nie przestraszyli wszyscy słuchający naszej rozmowy, bo to się zdarza też ludziom, którzy na chorobę Alzheimera nie są chorzy i być może nie zachorują. Tak?
Dlatego to w psychiatrii jest istotne, że patrzymy zawsze po ilości kryteriów, które pacjent spełnia. Nigdy pojedynczy objaw jeszcze nam nie mówi o tym, że pacjent choruje na jakąś ciężką chorobę, no bo rzeczywiście każdemu się zdarza zapomnieć o tym, jak ktoś bliski może mieć na imię, gdzie odłożyłem te klucze, to jeszcze wcale nie świadczy o chorobie otępiennej. Dopiero jak to wszystko się razem nakłada i trwa powyżej 6 miesięcy, możemy mówić o, no przynajmniej o podejrzeniu takiej choroby. Mhm. Dość długo ona też może przebiegać w taki trochę zdradliwy sposób, czyli właściwie, powiem teraz tak bardziej obrazowo, wysyła najpierw swoich emisariuszy, to znaczy wcześniej ci seniorzy mogą na przykład chorować na epizod depresyjny, który trwa dużo dłużej, niż by to wynikało z samej choroby. Na zaburzenia lękowe, które nie do końca chcą nam się leczyć. No ale cały czas widzimy głównie objawy depresyjne czy objawy lękowe. Wiadomo, w depresji też pamięć może szwankować, ale przede wszystkim to dominuje. I tak nie za bardzo nam się leczy, nie za bardzo, iż w końcu po iluś tam miesiącach tego leczenia zaczynają się już pojawiać już konkretne objawy otępienne, czyli właśnie te bardziej nasilone problemy z pamięcią, z orientacją, czyli pacjent gubi się właśnie w czasie, gubi się też w przestrzeni. To też z biegiem chorowania coraz bardziej wychodzi, że już takie swoje zwyczajowe drogi do sklepu, do przystanku, zaczynają być problematyczne. Nie wiem jak dojść, albo nie wiem jak wrócić przede wszystkim. To są te problemy z regulacją emocji, że bardzo łatwo pacjent bez powodu staje się drażliwy, albo ten nastrój mu się obniża i zaczyna płakać, nie wiadomo dlaczego. No i te zaburzenia zachowania właśnie. No i wtedy już mamy to otępienie już tak w pełnej krasie.
Panie doktorze, stawiamy kropkę i w drugiej części naszej rozmowy skupimy się na tym, jak rozpoznać i nie pomylić choroby Alzheimera na przykład z otępieniem, bo tutaj tak czuję, że ta granica jest płynna, a być może są takie fundamentalne zachowania czy fundamentalne cechy choroby Alzheimera, które absolutnie potwierdzają Alzheimera, jak to się diagnozuje, jak się leczy, czy jak się wspomaga i przede wszystkim jak wspomagać rodzinę i jak rodzina powinna wspomagać taką osobę chorą. Wracamy do rozmowy już za chwilę. Przypominam, że naszym gościem jest pan dr Wojciech Pączek, psychiatra. Rozmawiamy dzisiaj o bardzo trudnej, wyczerpującej chorobie i dla pacjenta, i dla otoczenia, czyli o chorobie Alzheimera.
Strefa komfortu. Strefa komfortu.
Wracamy do rozmowy. Przypominam, że w studiu pan dr Wojciech Pączek, psychiatra. Rozmawiamy o chorobie Alzheimera. W pierwszej części pan doktor powiedział, kogo może dotykać i dotyka choroba Alzheimera, że przede wszystkim są to panie, niestety kobiety. Nie zadałam pytania wtedy, dlaczego panie, z czym to jest związane, że kobiety częściej jednak chorują na Alzheimera. Może od razu wyjaśnimy.
Związane jest to prawdopodobnie też właśnie i z hormonami, z występowaniem hormonów płciowych i wpływem na określone receptory w mózgowiu. Ten wątek nie jest jeszcze tak do końca przebadany. Nie wiemy do końca, dlaczego tak jest, ale też nauka pokazuje, że nie tylko układ cholinergiczny, o którym zdecydowanie wiem, że tutaj jest zaangażowany w patofizjologię tej choroby, co też receptory z innych układów coraz bardziej odgrywają, czy coraz więcej wiemy na ten temat, jak istotną rolę odgrywają tutaj w mózgowiu i kodowaniu w ogóle śladów pamięci. Więc prawdopodobnie też tutaj czynnik hormonów żeńskich będzie istotnym czynnikiem.
Powiedzieliśmy też, że choroba ma takie dwie fazy, że może dotknąć całkiem młodych ludzi, czyli gdzieś po 50 roku życia, ale najczęściej jest to 65-70 i wtedy te przebiegi są, jak pan doktor powiedział, różne. Jak się diagnozuje chorobę Alzheimera, trochę też pan o tym wspomniał, żeby nie pomylić się po prostu ze zwykłym otępieniem, bo tutaj granica, tak jak słuchałam pana doktora, no jest płynna, czy może wydawać się płynna.
Tak.
Między demencją a chorobą Alzheimera.
Tak właśnie, tak jeszcze raz przypomnę, nie, właśnie, że ta demencja czy otępienie to jest właśnie dużo, dużo szerszy zakres i tam i obejmuje on też inne otępienia, nie tylko chorobę Alzheimera. Natomiast tak na dobrą sprawę, najpewniejsze rozpoznanie jest już właściwie dopiero, można powiedzieć, w wyniku sekcji mózgowia, czyli już po śmierci, kiedy jesteśmy w stanie przebadać komórki tego mózgowia. Natomiast rozwijające się techniki pokazują nam już na przykład neuroobrazowanie za pomocą czy rezonansu magnetycznego, czy nawet już przy zaawansowanych objawach wtyka mózgowia, widzimy rzeczywiście dość istotne ubytki tej tkanki mózgowej. To naprawdę są takie przejmujące, można powiedzieć, obrazy, kiedy, powiem znowu kolokwialnie, pustkę w głowie prawie, że te przestrzenie wolne, które już nie są wypełnione tkanką nerwową, są rzeczywiście dość duże.
Czyli natomiast taka wydmuszka trochę się robi, tak?
Tak, trochę tak. Ta diagnostyka rzeczywiście idzie coraz bardziej do przodu. Znamy już tak zwane biomarkery, czyli specjalne białka, których wzrost stężenia może nam dość istotnie wskazywać właśnie na ryzyko wystąpienia danej choroby. Wprawdzie nie we wszystkich jeszcze punktach, nie na każdym oddziale, nie jest to praktyka, którą właśnie wykorzystujemy tak na co dzień do badania. Zwykle tego typu oznaczenia wykonywane są w centrach, które zajmują się tak naukowo też zaburzeniami pamięci. Najczęściej one występują w Polsce, jest kilka takich ośrodków przy klinikach, czy to neurologii, czy psychiatrii, nazywają się zwykle centra leczenia zaburzeń pamięci i tam z płynu mózgowo-rdzeniowego wykonuje się odpowiednie oznaczenia. Natomiast w praktyce, kiedy pacjent trafia do oddziału neurologicznego, takiego zupełnie, powiedzmy, najbardziej podstawowego, czy to oddziału psychiatrycznego, wykonywane są badania, które poza neuroobrazowaniem, które rzeczywiście mimo wszystko z dość dużym prawdopodobieństwem, można powiedzieć wręcz z pewnością, nam pokazują, jakiego typu zaburzenia pamięci pacjent ma. Znaczy, po pierwsze, czy w ogóle ma, czy to jeszcze fizjologia jest, a po drugie, jeśli są, to na jakim podłożu. I są to badania neuropsychologiczne, czyli pacjent rozwiązuje takie dość zaawansowane testy psychologiczne. Zajmują się tym diagności, psycholodzy zwykle ze specjalizacją właśnie psychologii klinicznej i dodatkowo jeszcze, którzy specjalizują się w zakresie neuropsychologii. I na podstawie wyników tychże testów, tam szereg różnych tych testów jest, są w stanie powiedzieć, z jakim rodzajem otępienia mamy do czynienia, a wręcz też z jakim podtypem, bo też tutaj mamy taką audycję popularną naukową, nie wchodzimy bardzo w szczegóły, ale też sam Alzheimer ma też kilka wariantów.
Właśnie o to chciałam zapytać, czy są na tej skali też, skali natężenia choroby, tak, różne stopnie?
Są różne stopnie. Są, jeśli chodzi o samo zaawansowanie choroby, to tak wyróżniamy 8 stopni, to jest taka nowojorska skala, która nam mówi o zaawansowaniu choroby, ale też mówimy o odmianach samych objawów, które też powodują, że na przykład pacjenci, zanim trafią do neurologa czy do psychiatry, korzystają z pomocy innych lekarzy, innych specjalizacji, bo zauważam przede wszystkim u siebie takie objawy, jak na przykład wariant wzrokowo-przestrzenny, kiedy pacjent ma zaburzenia wzroku, nie w rozumieniu, że widzi źle, nie ostro, tak jak wada wzroku, ale na przykład nie dostrzega jakichś przedmiotów. No i siłą rzeczy przede wszystkim myślimy o tym, że no prawdopodobnie coś ze wzrokiem się stało. No nie, to już nasz mózg, znowu mówiąc kolokwialnie, nie do końca prawidłowo pracuje. Tutaj okulista niewiele pomoże, ale może nakierować na odpowiednią drogę. Natomiast zaawansowanie stopni w choroby, jeśli jest to taki naturalny przebieg, to każdy pacjent przez te stadia przejdzie, od tego pierwszego do ósmego. I tak zaczynając od tego pierwszego, kiedy ta choroba jest jeszcze na takim wczesnym etapie, to przede wszystkim zauważamy i pacjent również krytycznie do tego podchodzi, zauważa takie wypadania poszczególnych funkcji poznawczych. To znaczy, zapomina w tej bieżącej pamięci, świeżej właśnie, gdzie co zostawił, z kim się umówił, co on miał do załatwienia, ale to często jeszcze właśnie to bagatelizujemy. Coraz trudniej nam się nauczyć nowych rzeczy, czyli na przykład obsługi jakiegoś nowego urządzenia, jakichś nowych informacji. Ktoś nam podaje jakiś adres, gdzie mam się zgłosić i mam problem, żeby go zapamiętać. Czy nie wiem, czy nowy przepis, co chwilę muszę wracać, przecież czytałem to przed chwilą, ale no nie pamiętam. Bieżące informacje wypadają. To są takie pierwsze objawy, które mogą świadczyć z zakresu pamięci właśnie o tym, że ten proces otępienny się właśnie powolutku rozkręca.
No tak, ale od razu panu przerwę, panie doktorze, to co druga osoba około 60 roku życia powie panu, że tak ma.
Tak, i właśnie. I dlatego też, mówię, po jednym objawie nie rozpoznajemy choroby. U części pacjentów, około 10%, tu jeszcze wtrącę taki wątek, mamy do czynienia z, zanim rozpocznie się choroba Alzheimera, możemy mieć do czynienia z tak zwanymi łagodnymi zaburzeniami funkcji poznawczych. To są właśnie tego typu zaburzenia pamięci. Tam wiele więcej rzeczy nie wchodzi w grę, czyli tam regulacja emocji jest jeszcze prawidłowa, regulacja zachowania jak najbardziej też, ta orientacja w czasie, w przestrzeni również, ale pacjent też krytycznie właśnie on zauważa i też otoczenie zauważa, że no ta pamięć tak nie do końca prawidłowo funkcjonuje. I w testach też to już tych neuropsychologicznych też nam to zaburzenie wyjdzie. Ono może się zatrzymać na tym etapie i do końca życia po prostu mogę sobie te zaburzenia funkcji poznawczych mieć. Ale może też być taką ostatnią prostą, i mówię, u 10% pacjentów tak właśnie będzie, ostatnią prostą przed rozwojem już takiego pełnoobjawowego otępienia. Czyli to jest ten kolejny element ryzyka, o jakim sobie wcześniej mówiliśmy, o tym, dołączając do tego zespołu Downa, płci odpowiedniej, to też właśnie te łagodne zaburzenia funkcji poznawczych. Końcowym stadium tej choroby jest no, całkowita dezorganizacja i wyłączenie funkcji poznawczych, co też powoduje, że oczywiście taka osoba no, musi polegać na opiece ze strony innych osób. W tym też rozumieniu choroba Alzheimera jest chorobą śmiertelną, bo jeśli jest już pacjent leżący, to dodatkowo jest też siłą rzeczy bardziej narażony na występowanie innych chorób, już takich typowo somatycznych, internistycznych. I w przebiegu właśnie takich chorób ci pacjenci umierają, czy to zapalenia płuc, czy zakażenia wynikającego właśnie, czy zapaleń wynikających z zakażeń, na przykład odleżyn. To są też pacjenci, którzy w znacznym stopniu mają zredukowaną potrzebę picia tudzież jedzenia, czyli też bywają odwodnieni, bywają często z niedowagą. No i z tego wynikają dalsze problemy zdrowotne.
Najważniejsza część, jak pomóc takiemu pacjentowi, bo powiedział pan, że są te różne stopnie i z takim łagodnym przebiegiem choroby można długo, tak, w miarę dobrze funkcjonować. To jest przede wszystkim farmakologia, tak? która jest coraz lepsza.
To jest farmakoterapia i to jest też między innymi rehabilitacja neuropsychologiczna. To znowu bardzo szerokie znaczenie może być tego słowa. To są i takie oddziaływania, które wydają się zupełnie błahe i które możemy spokojnie sobie w domu sami przeprowadzać, jak na przykład te już osłowione rozwiązywanie krzyżówek, sudoku i tak dalej, ale to naprawdę działa. Im bardziej ten mózg stymulujemy, czy włączając jakieś nowe aktywności, których do tej pory nie robiliśmy, czy używając swoich starych hobbystycznych typu gra w szachy, czy jakieś inne gry logiczne. Nauka języka też bardzo dobrze robi. Już poprawiamy swoje rokowanie takie codzienne, jeśli chodzi o jakość życia, ale też są to konkretne oddziaływania w ramach czy na przykład poradni, czy oddziałów takich rehabilitacji neurologicznej, gdzie pacjenci podlegają już takim bardzo ustrukturyzowanym zajęciom. Jak to są poradnie, to najczęściej jest to godzina takich zajęć raz w tygodniu i rozwiązują już konkretne zadania. One znowu mogą bardzo trywialnie wyglądać pod tytułem zaznacz wszystkie wyrazy zaczynające się na literę K. Ale pracujemy w grupie, to jest pod okiem terapeuty, to najczęściej też właśnie psycholog, który zajmuje się problematyką pracy właśnie z osobami chorującymi na choroby otępienne. I takie cotygodniowe spotkania regularne, rzeczywiście one usprawniają funkcjonowanie tego pacjenta. Po raz, że ćwiczą funkcje poznawcze, a dwa, że jednak też wymuszają wyjście do osób.
Funkcje społeczne.
Tak
też,
jest,
tak?
Jak najbardziej.
Puzzle są chyba też świetnym narzędziem
kapitalne
do tego, żeby ćwiczyć.
I też, no, czy nowy. No może w Polsce nie aż tak bardzo popularny, ale znany rodzaj terapii, hortiterapia. Jest to terapia ogrodnictwem. I rzeczywiście jest coraz nowo projektowane oddziały. Poranie to może nie, ale oddziały rzeczywiście też starają się znaleźć w swojej przestrzeni też taki chociażby niewielki wycinek gdzieś tam tych terenów, gdzie może być prowadzony właśnie ogród przez pacjentów. To bardzo fajnie usprawnia też i funkcje poznawcze, bo to jest jednak myślenie nad poszczególną sekwencją ruchów, ale też często jest to właśnie praca gdzieś tam w grupach i tak dalej. Ale też samemu, jeśli lubimy to obcowanie z przyrodą, rzeczywiście bardzo dobrze na tych pacjentów wpływa.
A sport jak wpływa na hamowanie na przykład choroby Alzheimera?
Zdecydowanie.
Czy opóźnianie, tak.
Zawsze aktywność fizyczna będzie tutaj na plus wpływała. Raz, że utrzymując tą kondycję fizyczną, zapobiegamy też to innym chorobom, takim somatycznym. Powiedzieliśmy na początku, każda choroba taka u starszych osób cięższym przebiegiem, wystarczy zwykła grypa, ale z cięższym przebiegiem już będzie przyspieszała nam te objawy neurodegeneracyjne, ale też samo wydzielanie dopaminy, wydzielanie też endorfin będzie wpływało pozytywnie na nastrój i też hamowało procesy te neurodegeneracyjne. Więc tak, aktywność fizyczna, ten aktywny senior to jest zawsze polepsza rokowanie. I znowu to też w praktyce widać, nie? Ci, którzy niestety mają ten osiadły tryb życia z różnych względów, to też od razu mi chodzi po głowie ta akcja Więźniowie czwartego piętra.
Nie ma windy po prostu, nie ma jak zejść na dół. To jest rzeczywiście dramat wielu osób.
Tak, i z racji chociażby takiego obiektywnie ograniczonego kontaktu widać, jak te choroby otępienne, czy w ogóle choroby u tych starszych osób, jak szybciej się rozwijają, jak to żniwo wśród tych osób jest większe.
Panie doktorze, czasu mało, a jeszcze tyle rzeczy do omówienia. To może króciutko na zakończenie, jak wspomagać rodzinę w tej chorobie przede wszystkim i jaki specjalista powinien zająć się osobami dotkniętymi chorobą Alzheimera?
Tutaj tak na dobrą sprawę, jeśli chodzi o specjalizację, to trzy można spokojnie wyróżnić, bo to będzie i neurolog, jest to jego domena, jego działka, psychiatra jak najbardziej również, no i geriatra. No bo tutaj siłą rzeczy większość tych pacjentów jednak jakby z automatu jest pod opieką geriatryczną i często też ten geriatra właśnie
rozpoznaje te choroby,
czy też jest pierwszym, który kieruje też na te bardziej specjalistyczne badania. Jak z rodziną? Otóż warto mimo wszystko zaznaczyć też tą pomoc taką socjalną, która w naszym mieście jest nawet całkiem nieźle rozwinięta, czy to opieki wytchnieniowej, czy możliwości korzystania przez tych seniorów z dziennych domów opieki, czy takich zajęć właśnie środowiskowych, które usprawniają właśnie te funkcje poznawcze i te funkcje społeczne, a to też zawsze jest te kilka godzin, które jest tym wytchnieniem dla rodziny pacjenta. Oczywiście takim zajęciom będą podlegały osoby, których te objawy otępienne nie są bardzo nasilone, czyli tak mniej więcej do tego umiarkowanego stopnia. To też będą wszelkiego rodzaju kluby seniora na przykład. W Gdańsku też jest ich naprawdę sporo. I one naprawdę są dostępne na wyciągnięcie ręki. To nie jest żadna specjalna procedura długotrwała, którą trzeba przejść, żeby się do takich ośrodków dostać. Ostateczną gdzieś tam możliwością, ale warto się na nią zastanowić dużo szybciej i naprawdę nie odkładać jej gdzieś tam na półkę, to są już stacjonarne domy opieki.
Dobrze, że pan doktor o tym wspomniał, bo wiele ludzi, wiele rodzin ma z tym ogromny problem. Warto powiedzieć, że to jest naprawdę czasami najlepsze rozwiązanie, przede wszystkim dla tej osoby, ale też dla rodziny.
Zdecydowanie tak, ponieważ jasne, bijemy się długo z myślami, czy własną matkę, własnego ojca oddać do takiego
właśnie
środka.
Właśnie, może to jest złe słowo, oddać.
Tak.
My nie oddajemy do jakiejś przechowalni rzeczy, tak? Tylko ten człowiek, ta osoba najbliższa idzie w dobre ręce.
Idzie
tak?
W dobre ręce.
Do dobrego miejsca.
Tak, to nie są przytułki, ośrodki dla starców, czy inne tego typu pejoratywne określenia, które jeszcze chyba nie tak dawno gdzieś też występowały w takim użyciu publicznym. No nie, domy opieki społecznej są zwykle miejscami, które rzeczywiście świadczą profesjonalne usługi. Raz, że pracują tam wykwalifikowane osoby. Dwa, że przede wszystkim też jest tam sprzęt odpowiedni, który jest w stanie nam pomóc w takiej efektywnej opiece. Takie zupełnie codzienne, chociażby higieny. To są kwestie odpowiednich łóżek przeciwodleżynowych. To są kwestie dźwigów, które pomagają nam podnieść tego pacjenta. To są kwestie odpowiednich przystosowanych łazienek, gdzie jesteśmy w stanie tą higienę w odpowiedni sposób zachować. A z drugiej strony nasze mieszkania gdzieś tam w blokach, siłą rzeczy nawet jakbyśmy bardzo chcieli, takich środków nam nie zapewnią. To jest też zwykle regularna opieka też medyczna. Mam na myśli tutaj jeszcze miejskie domy, które miasto prowadzi. Nasz szpital ma doświadczenie we współpracy z takimi ośrodkami i wiem, że tutaj regularne odwiedziny lekarza POZ-u, lekarza rodzinnego, tudzież lekarza psychiatry co te 3 miesiące, u każdego pacjenta są. I w zależności od potrzeb też wizyty u innych specjalistów. Też mamy tą gwarancję, że leki są podawane regularnie i tak dalej. Więc to jest rzeczywiście opieka taka, która no, nie zawsze w domu jest możliwa.
Stawiamy kropkę. Temat chorób neurodegeneracyjnych powróci podczas naszego kolejnego spotkania. Bardzo dziękuję. I życzymy wszystkim osobom, które mają taki problem, mają bliską osobę z chorobą Alzheimera, dużo siły, też wyrozumiałości dla siebie, tak? Bo to jest bardzo ważne. Doktor Wojciech Pączek, psychiatra, był dzisiaj moim i Państwa gościem. Robert Maliński nam program zrealizował. Iwona Dębska, do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Strefa komfortu.